Unia Europejska podpisała umowę handlową z USA. Nowa stawka celna obejmie przeważającą część eksportu do Stanów. W tym roku nie będzie kampusu Polska Przyszłości. Powodem jest m.in. zaangażowanie organizatorów w tegoroczną kampanię wyborczą. Włoszki po raz kolejny na szczycie. Zmagania siatkarskiej Ligi Narodów Polki zakończyły na końcu podium. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła po zawarciu umowy z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem, że 15-procentowa stawka celna obejmie przeważającą część eksportu Unii do USA. Daje to naszym obywatelom i przedsiębiorstwom tak bardzo potrzebną przejrzystość, podkreśliła von der Leyen. Stawka ta obowiązuje w większości sektorów, w tym w motoryzacji, półprzewodnikach, farmaceutyce. Te 15% to wyraźny pułap, żadnego nakładania się stawek. Wszystko wliczone.
All inclusive.
Według niej obie strony zniosą cła na samoloty, niektóre chemikalia, leki generyczne i produkty rolne. Unia Europejska zobowiązała się także do zakupu amerykańskiego gazu skroplonego o łącznej wartości 750 miliardów euro. W tym roku nie odbędzie się kampus Polska Przyszłości, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak zaznaczył, z powodów dosyć oczywistych, jak powiedział, wydarzenie nie wróci w swej dotychczasowej formule. Powodem jest m.in. zaangażowanie organizatorów w tegoroczną kampanię wyborczą. Trzaskowski zapewnił, że kampus powróci latem 2026 roku, a już we wrześniu, po tych wakacjach, odbędzie się mniejsza inicjatywa Campus Academy w Międzyzdrojach, skierowana głównie do wolontariuszy. Spotkanie zaplanowano na 25-28 września, a zgłoszenia przyjmowane są do 15 sierpnia.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Polskie siatkarki wywalczyły brązowy medal Ligi Narodów w rozgrywanym w Łodzi turnieju finałowym. W meczu o trzecie miejsce pokonały Japonki 3-1. Katarzyna Wenerska, rozgrywająca polskiej reprezentacji, liczy na dobry wpływ tego wyniku na przygotowania do zbliżających się Mistrzostw Świata.
Myślę, że to będzie dla nas taki pozytywny kopniak do jeszcze większej pracy, żeby po prostu ustabilizować naszą grę, bo tego chyba najbardziej nam brakuje obecnie.
W finale turnieju w łódzkiej Atlas Arenie ubiegłoroczne triumfatorki Włoszki po raz kolejny sięgnęły po złoto, pokonując Brazylijki 3-1. Wolin znów przeniesie nas w czasy średniowiecza. W czwartek startuje tam 30 już festiwal Słowian i Wikingów. W programie koronacja Bolesława Chrobrego, widowiskowe bitwy czy pokazy zapomnianych rzemiosł. Najwytrwalsi rekonstruktorzy przyjeżdżają do Wolina dużo wcześniej i zostają znacznie dłużej.
Ci rekonstruktorzy, którzy już tutaj są, oni zostają tutaj na co? Na całe 2 tygodnie?
Tak, cały czas będą tutaj.
Jak oni tu żyją?
Tak jak 1000 lat temu.
Bez prądu?
No, da się chyba.
Co oni jedzą w tym czasie?
To co 1000 lat temu.
Pochrupać teraz tym, tak?
Czym pan chrupie?
Chrupiemy plackiem pasterskim.
Co to jest placek pasterski?
Jest to coś w rodzaju podpomyka, tylko pieczone w piecu, z różnymi dodatkami.
Z czym one są?
Z serem i ziołami. Ser i zioła. Zioła dajemy po upieczeniu, żeby się nie spaliły. Lub wersja na słodko, karmel owocowy i cynamon.
Taka trochę prapizza.
Można tak powiedzieć.
Gdzie można będzie tego spróbować?
Tylko na Wolinie. Nikt tego nie robi w Polsce.
Usłyszała i spróbowała nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Lekarze liczą na to, że nowy przedmiot, który od września pojawi się w szkołach, edukacja zdrowotna, docelowo będzie obowiązkowy. Minister edukacji Barbara Nowacka przyznała, że pod znakiem zapytania są dalsze losy tego przedmiotu. Na razie, po wakacjach, będą na niego chodzić tylko chętni uczniowie. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał na ten temat z krajową konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, dr Aleksandrą Lewandowską, która brała udział w opracowywaniu podstawy programowej nowego przedmiotu.
Ja powiem uczciwie, że nie dopuszczam takiej myśli, żeby ten przedmiot nie był w przyszłości obowiązkowy. Dlatego, że tyle mówimy o profilaktyce, w tym profilaktyce zaburzeń psychicznych. Cała nasza prezydencja była skoncentrowana wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jako tego jednego z priorytetów i wokół profilaktyki. Wielokrotnie zwracam uwagę, że jeśli chodzi o dzieci i młodzież, psychiatry wieku rozwojowego, naprawdę za większością zaburzeń psychicznych kryją się głównie czynniki środowiskowe, czyli te, na które mamy wpływ, tak? Umiejętność budowania przede wszystkim relacji z sobą, z drugim człowiekiem, zwracanie uwagi na to, jak bardzo ważna jest odporność psychiczna i tutaj też rola oczywiście dorosłych. Jak jesteśmy bardzo ze sobą powiązani w kontekście takiego spojrzenia na zdrowie w ujęciu holistycznym, że nie możemy mówić o zdrowiu psychicznym bez zdrowia fizycznego, bez odżywiania, bez aktywności fizycznej, bez zdrowia seksualnego, bez odpowiednich wartości i postaw. Więc jak mówimy, jeszcze raz chcę zasygnalizować o profilaktyce, ja sobie nie wyobrażam, żeby ten przedmiot przyszedł nie był obowiązkowy. I też chcę wyraźnie powiedzieć, wszystkie badania mówią jasno, że w kontekście profilaktyki ta, która absolutnie się zawsze sprawdza, to profilaktyka uniwersalna. Edukacja zdrowotna obowiązkowa daje nam możliwość zaopiekowania całej populacji dziecięco-młodzieżowej od tej czwartej klasy szkoły ponadpodstawowej, przepraszam, podstawowej do szkoły ponadpodstawowej klasy 1-3. Czyli dajemy szansę też każdemu dziecku, obejmujemy wszystkie dzieci, całą młodzież, o której mówię o tej szansie, dlatego że wiemy doskonale, że nie wszyscy rodzice czy opiekunowie są na tyle świadomi, że pomimo jakiejś promocji, edukacji na ten temat, zapiszą swoje dziecko na te zajęcia, więc ja nie do końca bym liczyła tutaj na otwartość i taką wiedzę, jeśli chodzi o rodziców i opiekunów, z całym szacunkiem. Dlaczego? Bo cała też prezydencja była temu poświęcona. Jak, w jaki sposób też dotrzeć do rodziców? Jak jeszcze bardziej zaangażować i zaktywizować rodziców, bo obserwujemy naprawdę kryzys związany z odpowiedzialnością rodzicielską. Obserwujemy nowe zjawisko, jakim jest wypalenie rodzicielskie. W ogóle kryzys relacji międzyludzkich. Dlatego liczę, wierzę i nie dopuszczam innej myśli, to mówię z całą stanowczością, że edukacja zdrowotna będzie w przyszłości przedmiotem obowiązkowym.
A jak pani doktor przewiduje, jakie może być zainteresowanie tym przedmiotem we wrześniu, gdy będzie trzeba podjąć decyzję z perspektywy uczniów? Zapisuje się czy nie?
Panie redaktorze, nie ukrywam, że tutaj bardzo duża rola środowisk takich lokalnych i inicjatyw też oddolnych, dlatego że w przeciągu tego pół roku jakby i w ramach prezydencji Polski w Unii Europejskiej, ale też w związku z tym, że mi bardzo zależy na tym przedmiocie i budowaniu świadomości społecznej związanej ze zdrowiem i jako też członkini tego zespołu, który pracował nad podstawą programową, byłam całym sercem w to zaangażowana i jak tylko mi czas pozwalał, naprawdę jeździłam na różne spotkania w kuratoriach, tak, po całej Polsce, w różnych szkołach, na konferencje takie interdyscyplinarne i ja też zauważam, jak jest wiele cudownych inicjatyw oddolnych, dyrektorów, którzy mają pomysły, jak w jaki sposób też przekazywać tę wiedzę i rodzicom, czym jest ta edukacja zdrowotna, obalać te mity. Wydaliśmy teraz, mam nadzieję, że za chwilę będzie publikowana właśnie broszurka dla rodziców i dla nauczycieli, żeby właśnie przede wszystkim w pigułce pokazać, czym jest ta edukacja zdrowotna, bo niestety w związku z, jak ja to mówię, z walką ego dorosłego z ego dorosłego, znowu w tym wszystkim dziecko i ten nastolatek przestał być zauważalny i wokół tego przedmiotu, który jak można w ogóle dyskutować, czy wprowadzać do szkół przedmiot, który mówi i uczy o zdrowiu z rzetelnych źródeł, to narosło wiele mitów. Tak naprawdę jak miałam wiele spotkań i z nauczycielami, i z rodzicami, sama też prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych przygotowujących przyszłych nauczycieli edukacji zdrowotnej, to identyfikuję, ile nieprawdy wokół tego przedmiotu pojawiło się w przestrzeni publicznej i nie tylko.
Pani doktor, na początku wakacji teraz widać takie zjawisko, które było też widoczne w poprzednich latach, to znaczy mniejsze obciążenie, obłożenie oddziałów psychiatrii dziecięcej. Widać ten efekt wakacji początku lata?
Oczywiście, że tak, panie redaktorze. Widzimy, że ta młodzież, która gdzieś doświadcza, szczególnie mówię tej młodzież, bo problem przeciążonych oddziałów bardzo dotyczy tej grupy nastolatków. Jak nie chcę tutaj wiązać kondycji psychicznej tylko ze szkołą, bo za tą szkołą się wiele kryje. Również relacje z rodzicami, opiekunami, środowisko, w jaki sposób jest budowane w tych szkołach, więc wiele czynników, ale widzimy, że jednak tej młodzieży jest już początek czerwca, połowa czerwca było dużo mniej. Natomiast jaki jest inny problem? I to chyba kiedyś też o tym rozmawialiśmy. To są wakacje, ferie i okolice świąt Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy. Mamy coraz więcej interwencji w izbie przyjęć tych dzieci, która w ciągu roku szkolnego przebywa poza domem, czyli to są te specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci głównie z niepełnosprawnościami intelektualnymi, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i bardzo często tutaj identyfikujemy taki deficyt w relacji i to jest ta grupa, która niejednokrotnie się pojawia w izbie przyjęć, oczywiście bez względnych wskazań do hospitalizacji. Dzieci z pieczy zastępczych, czyli domy dziecka, rodzinne domy dziecka, to jest ta grupa, która bardzo często właśnie pojawia się w okresie wakacyjnym. Jest mniejsze obłożenie, ale to też pokazuje, ile mamy w tym obszarze do zrobienia, nie tylko jeśli chodzi o współpracę z resortem edukacji, ale również i resortem rodziny, tak, pracy i polityki społecznej.
Jaka to byłaby rada? Jak wykorzystać ten czas wakacji, więcej tego czasu wolnego, także na relacje?
Cały czas podkreślam, że no właśnie, budowanie tych więzi, budowanie relacji, to jest podstawa. Ona naprawdę, gdziekolwiek byśmy nie, jakby może inaczej, jeśli weźmiemy pod uwagę czynniki ochronne, to absolutnie wśród czynników ochronnych na pierwszym miejscu wymienia się właśnie relacje, tak? I okres wakacyjny, kiedy też mamy więcej przestrzeni, no bo są urlopy, czas wolny, nie ma tej szkoły, jest więcej też tej przestrzeni na bycie ze sobą, to jest taki dla mnie ważny okres dla tych rodzin, rodziców, opiekunów, którzy tak się zastanawiają, co zrobić, jaki pierwszy krok postawić, żeby przede wszystkim, jeszcze raz podkreślam, znaleźć tę przestrzeń. Na początek może być to chociaż 15 minut, ale żeby naprawdę w tej uważności być ze sobą. Czyli nie ja coś robię, moje dziecko robi, jesteśmy w wspólnym pokoju, salonie, czy nie wiem, w innym miejscu, ale żeby być ze sobą, ale też słuchując się w siebie, panie redaktorze, dlatego, że rodzice mają ten problem, że chcą dobrze, ale niekiedy tak z góry zakładają autorytatywnie, okej, to my teraz mamy plan, będziemy budować ze sobą relacje i nagle z nastolatkiem, który mówi, ja już nie chcę z wami, drodzy rodzice, jechać na długi urlop, tylko wolę ten czas podzielić pomiędzy, nie wiem, spotkania ze znajomymi i na przykład wyjazd ze znajomymi, a rodzice mówią, nie, bo relacje są ważne i my o tym słyszymy i super, ale jeżeli zrobimy coś wbrew, nie wysłuchamy tego młodego człowieka i narzucimy, to możemy jakby absolutnie zamknąć dialog, a nie otworzyć, prawda, i nie zrobić tego pierwszego kroku. Więc tutaj zachęcam, że jak mamy jakieś wspólne pomysły, to nas nic nie kosztuje. Usiąść ze sobą, ale z otwartością i nie z ocenianiem, bo tego rodzicom brakuje. Często słyszę tak, że nie wiem, nastolatka czy nastolatek mówi, mamo, tato, albo ja już nie chcę w tym roku z wami jechać. Jak ty możesz? Niczego nie doceniasz. My tu zaplanowaliśmy super wyjazd. To zamyka dialog, to właśnie są pretensje i to zamyka dialog. Nawet jak czuję złość, no jak to, tak się przygotowałam, chcemy wspólnie wyjechać, okej, jestem świadoma tej złości, 5 oddechów i zaczynamy od początku, no ale wiesz, my tak bardzo chcemy, no dobra, to może znajdziemy jakiś kompromis, rozmawiajmy ze sobą, naprawdę słuchujmy się, rozmawiajmy, ale z otwartością, bez oceniania.
A z krajową konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr Aleksandrą Lewandowską rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Na radiowym zegarze już niemal 13 minut po piątej. Kolejne fakty punktualnie o 6, a w nich m.in. podsumowanie nocnych interwencji strażaków, którzy nadal usuwają skutki burz i intensywnych opadów deszczu, które przechodzą nad Polską. Już teraz zapraszam na poranne wydanie w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.